Proszę Państwa, witamy w podcaście, gdzie nigdy sobie nie wchodzimy w zdanie i każdy wie, kto rozpoczyna co.
I który to odcinek, i który sezon którego odcinka, i który odcinek którego sezonu.
Jeżeli dalej macie coś do posprzątania, to jesteście w dobrym miejscu.
Fajnie, bo ludzie jak były wakacje, to pisali, ja nie mogę posprzątać mieszkania, co ja mam teraz zrobić. To
tak, no.
Urocze są te wasze kłamstwa.
No wiecie.
Albo wasze w ogóle zamiłowanie do bałaganu. Wystarczy, że człowiek nie może pogadać z drugim i zaraz wy macie w mieszkaniu.
Ja w ogóle mi się wydaje, że my się tak nachyliliśmy do tego sprzątania, że już robimy rzeczy podświadomie, nie? Fakt, że tutaj nasze logo jest
z dywanem.
Po prostu, jest dywanem, tak, wycieraczką. Tak. Też, że to już jest takie podprogowe sygnały, że jest co zrobić w domu.
A propos wystroju, ostatnio poznałem autorkę tych oto kubków. Widzieliśmy się w Warszawie na moim występie. Więc serdeczne pozdro.
I dziękujemy za kubki.
Tak, i co jeszcze? No i w ogóle masz dużo pozdrowień.
Znowu?
Masz znowu.
Ja zawsze, jak ty dostajesz pozdrowienia, to wiesz, co ja mówię ludziom.
No.
Ja zawsze mówię, że nie mogę tego przekazać, bo Abelard ma strasznie wybujałe ego. Więc jak jego zacznie się postać.
To za dziad.
Ja zawsze,
a ja zawsze przekazuję.
Ja zawsze ciebie oczerniam, że mówię, nie, słuchajcie, to jest potwór poza kamerą, nie?
Jaki gnój z ciebie.
Ja to w ogóle boję się z nim rozmawiać. Ta kamera gaśnie, on mnie bije, nie?
No, rzeczywiście. Ja cię biję, tak. Jak ty ćwiczysz boks.
No właśnie.
I ty, bo to sprytnym sposobem przyszliśmy do...
Słuchajcie, jest wielkie ogłoszenie. Jestem z niego bardzo dumny. I trochę tak zapowiadaliśmy to przy paru odcinkach, ale już teraz mogę oficjalnie powiedzieć, bo mamy plakat i tym razem dopilnuję, żeby ten plakat pojawił się teraz. Nie wiem, czy się udało. I...
Pewnie nie, ale może tak.
Proszę Państwa, 30 października walczę z Diablo Włodarczykiem. Mistrzem świata w boksie.
I to aktualnym.
No on tam teraz zdobył jakiś taki pas, ale on w sensie...
Na kręgosłup taki.
Tak. Pum. Nie, no rzeczywiście miał niedawno walkę z Balskim, którą wygrał.
Z kim?
Z Adam Balski, to też jest, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem jego imię, że to też jest no, dosyć dobry pięściarz. Wygrał tą walkę Diablo, ale miał dostać pas, tylko że tam są jakieś znowu reguły, federacje i tak dalej. I to był pas, połowy pasa. Został połowy pasa. I teraz miał dostać drugą połowę, ale coś
ja
się
rozumiem,
tam...
Ja rozumiem, jak miał szelki. Szelki dostał, tak. Szelki tej federacji. Jedną szelkę właściwie. Ale
w ogóle fajne by było mieć federację, gdzie na koniec dostajesz szelki. I tak po prostu je zawieszasz na siebie.
Z takim pancerzem, tak. Takim tym, metalowym, no na maksa.
Więc...
Ty, no to super. Jak się czujesz, że będziesz się boksował z prawdziwym bokserem?
Super zajawka. Moja rodzina jest trochę przerażona. W sensie dostaję różne sygnały. Tak. Jak mówię swoim kolegom, to wszyscy po prostu mają ze mnie bekę i praktycznie się ze mną żegnają.
W sensie... Nie, no przecież to on nie będzie przecież boksował na poważnie. Czy będzie?
No i tutaj się rysują różne scenariusze. Tak? No bo to jest walka pokazowa, warto to podkreślić. Wiesz, no ja mu pokażę.
No właśnie, co ty mu pokażesz?
Ja mu pokażę, jak wstawać z desek.
Będziesz miał takie, powinieneś mieć takie rękawice. One są takie zawsze, ale takie z takim palcem, wiesz.
Takim jednym wysuwanym.
Takie wielkie, takie, że walczysz i go tak ping i on o ty i leci i cię nawala.
Świetne, jakby to było przydatne w walce,
ja,
nie?
Jedno, żeby chociaż tak, za jakiś czas i on, czy ja widziałem? To jest złośliwiec.
No na razie, no słuchaj, no tak, więc trochę kontekstu, bo ja wiem, że ty trochę wiesz, ale nasi słuchacze nie będą wiedzieli nic. Czyli... Mój brat, to możecie wiedzieć, organizuje gale bokserskie. Możecie to wiedzieć, bo jeżeli kiedyś go spotkaliście, to wam to powie w pierwszych 2 minutach rozmowy, co jest po prostu fenomenem. Ostatnio byliśmy stary na Islandii i nie można było go zostawić samego.
Bo wszystkim stary, mówił?
No po prostu wracasz i on mówi, że organizuje gale bokserskie. I masz takie, człowieku, ty w toalecie jesteś. Jakby nikogo to nie obchodzi. Ale z pasją opowiada o tym i teraz ma setną galę, która się odbędzie w Gdańsku na stoczni.
Kto nawala się?
No to jest gala, która...
To są charytatywne imprezy,
to są charytatywne, znaczy to są... To też jest... on mi uprzedził, żeby dobrze to mówić. To nie jest charytatywna impreza, to jest impreza, która ma cel charytatywny. I jest różnica prawna w tym.
A czym się różni?
W znaczeniu takim, że jedno jest takie, że jest jakby insynuacja, że jest w pełni charytatywne i że nikt nie zarabia pieniędzy i że po prostu wszystko idzie na jakąś ten, a drugi też ma cel charytatywny, czyli że jest i ten element,
że on
se
zarobi,
drugi.
A jeszcze odda coś na ten, na
bo,
cel.
Znowu, nie chcę tutaj zdradzać szczegółów biznesu, ale chodzi o to, że podczas gali odbywają się aukcje charytatywne, gdzie ludzie jakby w ten sposób licytują pieniądze. W sensie oddają pieniądze, zdobywając przedmioty i tak dalej. No i on znowu, mam nadzieję, że tego nie przekłamie, ale to są grube rzędy pieniędzy. W sensie, że w przeciągu tych 100 gal oni zebrali kilka milionów złotych na cele charytatywne.
No i super.
Co jest absolutnie niesamowitym wynikiem i tym razem będziemy zbierali na Brzostek Team.
A oddają 5% na te cele, więc pamiętajcie, że będą teraz w stoczni, bo tam jest dużo miejsca na ich prywatne śmigłowce.
Tak, no. Które oczywiście zanoszą te pieniądze.
Z wielkim napisem Szumowski.
Tak, z takim wielkim dolarem jeszcze.
Szumowski przez, miasto, no właśnie, Szumowski przez ten dolar.
Żeby całe miasto widziało, nie? I oczywiście helikopter jest napalany przez cygara, który musisz palić, plując na ludzi z góry. Pu, kurde.
No ale zawsze tam parę milionów przekazali, bo już im się nie mieści na koncie. Szuflami z konta przerzucają.
Ten helikopter ma za dużo ciężaru, musimy coś wywalić. To dawaj to dziecko. Mamy za dużo pieniędzy.
Jezu, ono się rozbije. Dobra, to zrzucie na pieniądze, na worki z pieniędzmi, nic mu się nie stanie. Dobra, no to co? Dobrze.
Więc czyli zbieramy na cele charytatywne i w tym wypadku to jest Fundacja Brzostka, czyli też takiego boksera tutaj z Trójmiasta, który przeznacza te pieniądze na dzieci.
Boksu?
Nie, dzieci, onkologia, więc kurde, cel słuszny.
Rozumiem, to są twoje takie hasło skojarzenia, że dzieci, onkologia, to
wiesz
się
co,
gdzieś...
Jestem bardzo uważny, żeby nie walnąć tutaj takiej głupoty w stylu zebrali miliardy
przecież
złotych.
Przecież możesz to powiedzieć, to nikt nie wierzy w pół zdania.
Wiem, ale czasem jak się koncentruję, to mi lepiej wychodzi.
Dobra, dobra.
Więc,
no dobra, w porządku. No i teraz ty z tej okazji, teraz to
no
teraz walczy?
No i teraz jest
walczy?
Setna gala, no czyli tego. No i Julek chciał jakoś, wiesz, też uczcić to, że po prostu jest taka ładna liczba przed nim. No i zaproponował mi walkę na tej gali. I były różne kandydatury, w sensie, jak mówię różne kandydatury, mam na myśli, że ja z Julkiem rozmawialiśmy o różnych ludziach, nie? Julek na przykład bardzo chciał Najmana, gdzie miałem takie zupełnie nie. To jest tak zupełnie nie to, czego ja chcę.
Ale jakbyś dostał od Najmana, stary, już byś z tego nie wyszedł.
No, no tak, no. Ale kurde, no z jakiegoś powodu odmówiłem. I teraz, który to był powód, jest pewno tysiące sobie wybierz, nie?
Dobrze.
No ale udało się nakłonić właśnie Krzyśka Włodarczyka. Mam nadzieję, że na niego mówię, mogę na perty. Bo jak się dowie, że...
Że nie jest Diablo?
Że, tak.
No. Ktoś powiedział jego prawdziwe imię?
Ryzyko całej walki polega na tym, że ja lepiej walczę niż ludzie myślą. Nie znaczy, że walczę na poziomie mistrzowskim. To nie jest to, co ci powiedziałem, już widzę twoją twarz.
Nie, mówię.
To nie jest. Mówię jedynie, że jest motyw, że ja mogę... Ja jestem tym gościem, który...
Może zrobić niespodziankę.
Nie, nawet nie tak bym powiedział.
Dobra,
nie
Piotrek,
tak bym powiedział.
Piotrek.
Znaczy, czy jest świat, gdzie wygrywam tą walkę? No jest nieskończona ilość światów.
Oczywiście.
I jest jakiś, który... Jest
jak
jeden...
Diabolo dostaje zawału, a ty wtedy korzystasz z okazji i jeszcze go tłuczesz.
Coś w tym stylu. Na pewno zawał jest istotną częścią mojej strategii bokserskiej, nie? W sensie, że ja też będę go próbował przestraszyć na zawał, nie? Czyli będę uderzał i będę... Chodzi o to, większe ryzyko z mojej strony jest takie, że ja uderzę go, bo ja nie znokautuję go. Walczymy też w szesnastkach. To są dosyć duże rękawice, gdzie po prostu jest ciężko znokautować kogoś w takiej piance. Nie? Też podkreśla, on jakby...
Mam... Boisz się mikrowstrząsów?
Mikrowstrząsy to jest bardziej motyw, jak jest, wiesz, no milion uderzeń. No ja będę trzy rundy po dwie minuty. No to ile razy miałem uderzyć?
No właśnie,
pół miliona?
Zdziwisz się dokładnie, jak no. Szybko uderza Diablo Włodarczyk.
Tak. Chodzi o to, że ja muszę uważać na to, żeby nie daj Boże nie uderzyć go mocno w pierwszej rundzie, żeby on się nie podpalił. Ja muszę tak strategię swoją obrać, żeby on...
To jest piękne. Mój kumpel, komik, który nie ma ani jednej prawdziwej statystyki w swoim życiu wypowiedzianej, mówi do mnie tak. Ja muszę uważać, żeby nie uderzyć zbyt mocno w pierwszej rundzie mistrza świata, żeby on się nie podobał. Stary, no tak, czy to usłyszałeś to zdanie?
No tak, no ale to jest realne zagrożenie. No ja ci mówię, jeżeli ja go uderzę i on jakby, wiesz, zrozumie, że to jednak nie jest walka...
Na żarty.
Że to nie jest walka, wiesz, o może jemu się pomyliło, na co zbiera, z kim walczy, nie?
Może, no właśnie, możliwe, że on myślał, że na ciebie zbiera. I będzie walczył z dziećmi.
No i później
gdzie są dzieci z onkologii.
Tak, no i się wkurzy. I to ty teraz będziesz dzieckiem z onkologii. Poznaj moją pięść, nazywa się rak.
Jezu. No dobrze, no tak, rozumiem. Czy wiem, o co ci chodzi, no nie? Bo to są nagle emocje ringowe. No.
Słuchaj, no jesteś, wiesz, no ja spodziewam
ale
się...
Ale zakłada, że on jest profesjonalistą i on powie, Piotrek, on no, jakby, no nie masz podejścia, no.
No ja myślę szczerze, że gdyby, nie daj Boże, mnie znokautował, w sensie, wiesz, zrobił mi krzywdę, to jest to, w jakim stopniu moja wygrana. w znaczeniu takim, że...
Ja chciałbym ci nawet z tobą robić potem podcast, jak ty siedzisz taki... I co, co, i
zaraz leci, Abelard, wygrałem.
Właśnie, leci dźwięk, tylko napisy na dole zawsze. Ja sobie zgadam, ja wstaję, wychodzę, co ty siedzisz.
Kurde, jest to czasem przerażające, jak rozmawiasz z tymi starymi bokserami i jest takie, kurde, ja już cię nie rozumiem, ty powinieneś mieć napisy.
Ile rozmawiałeś ze starymi bokserami?
Pamiętam, że kiedyś miałem okazję rozmawiać z Babyface'em, to był, jego nazwisko to, o Jezus, teraz zapominam, Kowals.
Ty też już jesteś trochę starym bokserem.
Przypomnisz mi, Paweł, Babyface'a, jak miał na imię? Kiedyś go poznałem w Nowym Jorku. To jest taki pięściarz, który słynie z tego, że stoczył w ciężkim boksie rundę, gdzie zadano najwięcej ciosów. O kim mówię? Adam Kownacki, tak jest, no. I on miał, jak ja go poznałem, z 36 lat, coś takiego, wiesz, poniżej 40. I też już długo mieszkał w Ameryce, więc może to był też powód, dlaczego nie zawsze go rozumiałem, jak mówi po polsku. Ale widać było, że swoje dostał. W sensie widać,
brał
było,
udział w tej rundzie.
Tak, że brał udział. Tak, że tam było naprawdę dużo ciosów zadanych. Ja to mówię z pełnym szacunkiem, w sensie nie chciałbym się z niego naśmiewać, tym bardziej, że jest dużo większy ode mnie i mnie absolutnie może zabić.
Zawsze naśmiewasz się z tych mniejszych. No tak. No, z dzieci z onkologii, no, to wiadomo. To jesteś ty,
to
dokładnie.
Stary, no. Nie i jestem głupi.
Zbieram na was, więc dajcie mi się chociaż trochę pośmiać.
Tak, no. Ale duży lekarz.
Przepraszam. Nie będę dyskutował.
Przepraszam, pan lekarz.
A wy? Małeś czyle? No. No rozumiem, ale kurczę, no to jest taki sport chyba, że dostajesz w głowę, nie?
Tak.
I to dość intensywnie chyba.
Jedną tam... historię, którą mogę ci powiedzieć, to też jest całkiem taka ciekawa, zaraz sam ocenisz, jaka to jest historia, ale byłem z...
Coraz bardziej tracisz, ja nie wiem, jak bardzo się przygotowujesz do tej walki, ale weź zwolnij trochę.
Z Adamem Kownackim kiedyś poszedłem na bilard, nie? I Adam Kownacki...
A jak byście się w ogóle poznali?
Bo w Nowym Jorku...
No ja rozumiem, ale idziesz o Nowym Jorkiem
nie,
i...
Nie, organizator naszych występów w Nowym Jorku znał Adama Kownackiego, który był na naszych występach. Ja, jak mówię, no, jestem dosyć dużym fanem
boksu
i sportu walki, więc wiesz, okazja z nim porozmawiać była dla mnie bardzo godna, nie? W sensie, że byłem bardzo podjarany. I od słowa do słowa się umówiliśmy. Finalnie my się spotkaliśmy jakoś w Warszawie dopiero. W sensie mieliśmy się spotkać w Nowym Jorku. Już pamiętam, stary, ja się z nim mówiłem w Nowym Jorku o 21:00 i powiedziałem, dobra, tylko stary, ja idę na Broadway o 19:00. Wiesz, to chyba ten teatr trwa 2 godziny, to o 21:00 się spotkamy na Times Square, nie? Poszedłem na Harry'ego Pottera, który trwał 4 godziny. I stary, i tam jest trochę taka opcja, że niby, tak wiesz, no, tak, niby mogłem wyjść, ale też to był magiczny spektakl. Więc też miałem takie, że...
Widzę Babyface'a, który stoi na Times Square i robi... gasi fajkę i odchodzi, tak wiesz.
Tak, no.
Te neony i taki smutek.
No na szczęście nie, znaczy on, nie, on już wtedy taki miał... On miał takie poczucie humoru, które teraz ci pokażę przy naszym spotkaniu w Warszawie, kiedy poszliśmy na bilard. I była jakaś taka sytuacja, musiałbym sobie to przypomnieć, ale chodziło mniej więcej o to, że mamy stół od 21:00 i są jacyś ludzie, którzy mają ostatnią bilet do wbicia, nie? Więc wiesz, no naturalne jest to, że zagrajcie sobie jeszcze 2-3 minuty, wiesz, i oni podchodzą do nas i mówią, słuchajcie, jeszcze została nam ostatnia bila, czy możemy chwilę? I on mówi, nie. I ja się tak na niego patrzę i mówię, nie no, nie. I jest, wiesz, no to jest duży chłop też, nie? I tamci mają takie, naprawdę, w sensie, bo to w zasadzie... Nie, no mieliście swój czas i wiesz, no, jeżeli ja to mówię z uśmiechem, to, ale on to mówi w pełni na ten. I wszyscy są naprawdę skonsternowani i on w pewnym momencie mówi, nie no, żartuję. Masz takie...
No ale wiesz, w tym tekście, że jak powiesz, że nie żartujesz, to nikt nie będzie dyskutował, czy żartujesz, czy nie.
Nikt nie miał ten. I powiem ci, nawet jak powiedział, że żartuje, nikt się dalej nie śmiał.
Już nikt nie grał, bo to się rozbiło.
Wszyscy już mieli takie... I tak mi wprowadziłeś złe emocje w głowie. I tak w serduszku płaczę. Niby przekułeś ten balonik, ale i tak jest mi źle.
No tak, to też trzeba jeszcze jakoś wiedzieć, jak to zrobić. Rozumiem. Czyli nie chcesz podpalić boksera w akcji.
O tak, do tego się sprowadza, że... No i też jakby umówmy się, wiesz, mogę go podpalić. Mogę, wiesz, no mam te pięści.
Masz pięści. No, mam pięści. Ja też mam pięści, no, też bym mógł podpalić.
No, ale te pięści robią ogień, stary.
Te twoje?
Tak, no, jak mam zapalniczkę w dłoni. nie podpalaj się. No.
Musiałbyś bardzo duża zapalniczka, żeby można było to tymi palcami tam.
Tak, no. No tak.
I ten,
no.
A, no dobra. No, rozumiem. Czyli, trzy rundy, tak? Po dwie minuty.
Trzy rundy po dwie minuty. No teraz też muszę powiedzieć, że jestem w takim reżimie treningowym. Znaczy nie w takim, że no nie wiem, myślę, że przez ostatnie 14 dni byłem 12 razy na treningu. Staram się ćwiczyć 6 razy w tygodniu, w niedzielę odpoczywać i nie ukrywam, że czuję, że jestem szybszy i silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Ale też poprzeczka jest nisko zawieszona.
O, wow, a Jezu, co, ale po co ten cios? Kurczę, panie Piotrku, no. O, no, ale spuści to w zwolnionym tempie, klatka po klatce, no nie? No, puśćmy to, no. Ja se siedzę, nic się nie dzieje, on mówi, że jest szybszy i silniejszy i co?
Powiem ci szczerze, że cokolwiek mi wtedy Kownacki zrobił źle na serduszku, ty teraz wszystko wyrównałeś. Nawet nie wiesz, jak mi jest dobrze po takim żarcie.
Bardzo się cieszę.
Tak, no.
Ale fajnie, jakby teraz by to puścił sobie ten biot, robisz po prostu. I odpuszczasz.
Teraz z chłopakami byłem w trasie i chłopaki mają na siebie ksywki, w sensie, no bo są dwa supporty, no. Więc nie do końca umiem ci powiedzieć dlaczego i skąd, ale postanowili w samochodzie się nazywać jeden Oxygen, a drugi Sherpa, bo są supportami.
I się wspierają.
Tak, i się wspierają. Plus oczywiście chcą założyć trupę hip-hopową, jest Oxygen. I ja miałem takie, no dobra, no ale to kim ja jestem? A oni mi tak powiedzieli, ty jesteś Everest. I miałem takie, nawet nie wiecie, jak dobrze mi to robi. W sensie jechałem samochodem, trzymałem za kółko 30 minut. Everest jestem. Stary, Everest, Oxygen i Sherpa. No po prostu.
Ale co ci mieli powiedzieć? I płacisz.
I mimo tego mówią mi wiele niemiłych rzeczy. Gdzie ja im cały czas podwyższam stawkę. Mówię, chłopaki, przestańcie. A oni cisną. I to nawet nie za moimi plecami.
Musisz postawić granicę.
Stary, najgorsze to jest to, że oni cisną mi przed twarzą. W twarz.
No, przed albo twarzą to jest takie, no to co?
No ale za plecami i przed twarzą?
W twarz chyba lepiej, żeby
no to dlaczego nie w plecy?
No mogą ci cisnąć chyba też w plecy. Za plecami? Chciałbyś, żeby to było za i przed.
No, tak by logicznie pasowało językowo.
No pewnie, że tak. No, teraz się zaskoczyłeś, że coś to logicznie nie pasowało.
No, czuję, że gdybyśmy analizowali język, to powinno być coś przed twarzą i coś za plecami, albo wy plecy i wy twarz.
Można powiedzieć coś w twarz i można coś powiedzieć w plecy? Chyba nie. Nóż można wbić w plecy.
Tak.
A za plecami wbić nóż to najwyżej nie tobie.
Tak, można za plecami komuś w twarz wbić plecy.
W dusz. Plecy wbić?
No za plecami nóż wbić w twarz.
Tak.
Tak można, tu się wszystko zgadza.
No. Logicznie to jest perfekcyjnie. Dobrze, spoko. Czekaj, coś chciałem
więc,
z tobą...
Jeszcze... Tak.
Dobra.
W sensie ogłoszenia są takie. Walka odbywa się 30 października. Jest na stoczni. Bilety są do zakupienia.
Tak,
są bilety. Nie chcę kłamać i mówić, w jakiej są cenie, ale wiem, że nie są najtańsze. W sensie wiem, że
wiadomo,
jest...
przecież helikoptery potrzebują paliwa, dokładnie. A dzieci potrzebują leków.
Co więcej, to jest gala białych kołnierzyków, która w skrócie polega na tym, ty wiesz, ale po prostu chcę, żeby ludzie wiedzieli, która polega na tym, że zwykli ludzie ze sobą walczą. Zwykli ludzie w znaczeniu ludzie, którzy nie mają doświadczenia ze sportami walki, biały
dlatego
kołnierz.
Jest Diablo Włodarczyk. No, i bardzo dobrze.
No dokładnie. Amatorzy, wiesz. Ludzi, których mogę złoić
dokładnie
od razu.
Dokładnie tak.
Ludzie, którzy, to jest białe kołnierzyki, no bo tak jak nazwa sugeruje, to są ludzie, którzy chodzą do pracy w koszulach i którzy po prostu mają teraz okres przygotowawczy, tam około 3 miesięcy, gdzie chodzą na treningi, tam są parowani ze swoimi wrogami, przyjaciółmi, po prostu, żeby były w miarę równe walki, no i następnie wchodzą na ring.
A ile jest takich walk?
Oj,
bo wasza jest ostatnia.
Nasza jest ostatnia, walka wieczoru, a tam będzie, domyślam się, z 10 walk, nie? Z 20 osób.
Na którą przyjść, żeby cię zobaczyć?
Nie, no na ostatnią. No
ja wiem, ale mówię na którą, w sensie godzinę.
A, na którą godzinę?
To mi chodzi, tak, wiesz, bo to jednak jest 10 walk jakichś obcych typów.
Jasne, ale wydaje mi się, że tam też to ma swój urok. W sensie, że po prostu sam się wyobrażasz, jak ty byś do tego podszedł. I też czasem fajnie jest oglądać. Kurde, mam nadzieję, że to nie zabrzmi fatalnie, co teraz powiem. I na szczęście mój brat... Chodzi mi o to, że...
Czekaj, zaraz co tu na powiedzieć. Szczęście mój brat...
Bo już usłyszałem siebie i ty mi powiedz, czy powinienem to powiedzieć.
Dobrze.
Że fajnie czasem się ogląda walkę Usyka przeciwko Joshule. Nie? Największych pięściarzy.
Myślę,
obecnie.
Że warto to powiedzieć.
Tak, nie?
Fajnie się ogląda to.
Ale z drugiej strony, czy nie chcesz czasem zawiesić oko, jak dwóch żuli się bije? Może o to mi chodzi?
Że chyba, jakby... chyba nawet kiedy się gadaliśmy o boksie, to też powiedziałeś, że to Fame MMA ma taki ten, taki, no, no jak chcesz, nie wiem, w sensie, to chyba musisz lubić boks po prostu.
Fame MMA ma ten problem, w sensie, ja rozumiem, że to jest jakiś atrybut, który przyciąga ludzi, tylko Fame MMA dla mnie zawsze miał ten problem, że ta otoczka i ten takie gówno burze i ten takie jakby
kreowanie syfu. A tutaj jest kulturka.
No tutaj jest kultura, czyli ludzie, którzy...
W koszulach.
No akurat nie tego dnia, ale chodzi o to, że podchodzą z szacunkiem do siebie nawzajem, tak naprawdę chcą, wiadomo, pokonać przeciwnika, ale bardziej własne bariery, nie? Mhm. I to jest rzeczywiście bardzo urocze i miałem okazję na przykład pojechać na obóz taki treningowy z tymi chłopakami, w sensie takimi, którzy się przygotowali do tego i pojechaliśmy razem do Zakopanego, żeby też poćwiczyć. I stary, niesamowite było, ile ludzi się połączyło przez to. W sensie, że masz ludzi, którzy, wiesz, z różnych powodów startują do tego, widzą innych, którzy są w tym samej pozycji i przechodzą przez naprawdę ekstremalne doświadczenia razem. W sensie, że dostajesz w pysk, jesteś zmęczony, musisz wstać. Kurde, nie wychodzi ci to, co wszystkim innym idzie. Ja na przykład, stary, do dzisiaj nie jestem w stanie zrobić poprawnego przewrotu w tył. Nie? I to jest mega frustrujące, że wszyscy to potrafią i ty się denerwujesz, ale kto inny nie potrafi się podciągnąć. Nie? I nagle te takie małe porażki albo wielkie zwycięstwa i tak dalej powoduje to, że ci ludzie się naprawdę sobą zgrywają. I będąc na tym obozie, ja akurat, wiesz, no, nie jestem aż tak social mediowy, ale widzę, że na przykład ta grupa na WhatsAppie, w której wtedy byłem, ona jest cały czas aktywna, ludzie cały czas się wspierają, wysyłają sobie zdjęcia, więc jest coś takiego pięknego w tym takim wydarzeniu, gdzie ci ludzie wchodzą na swój Everest.
Ja bym bardzo prosił Kubę tutaj, żeby podłożył pod cały ten monolog taką bardzo patetyczną amerykańską piosenkę. Ja patrzyłem na ciebie i cały czas słyszałem w tle, że są śmigłowce. Odpowiadam, podnosić flagę, dokładnie, więc to tylko tyle. Bo tak, to no. Nic dodać, nic ująć.
Tak, no. Jakoś dobrze mi idzie dzisiaj.
No, właśnie, ja się boję, że zaraz uderzysz, bo się podpalisz. No.
Uważaj na to.
Nie chciałbym cię za bardzo podjarać.
No mogę też powiedzieć, że ostatnim razem, jak się przygotowywałem do walki bokserskiej, gdzie walczyłem za Maćkiem Adamczykiem te 6-7 lat temu, to naprawdę czułem, że przez 3 miesiące intensywnych treningów, gdzie wtedy też nie piłem, teraz jakby i tak mało piję w swoim życiu, ale nie zrezygnowałem w pełni z alkoholu, ale czułem, ile mi to dało korzyści nie tylko na takim fizycznym polu. Czyli że na przykład właśnie lepiej zacząłem grać w bilard. Czułem, że szybciej myślę. Sudoku lepiej rozwiązywałem.
Ja od 2 miesięcy, jak wróciliśmy po przerwie, no. To ja nie wiem, z kim ja gadam. Mówię, Jezus, te statystyki wylatują, jakieś mądre słowa. Mówię, co się dzieje? Gdzie jest Piotr? Oddajcie mi Piotra! Więc mam nadzieję, że jak już 30 października skończycie, to wróci stary, dobry Piotruś.
Będziesz wtedy usatysfakcjonowany.
Chyba, że wylądujesz tutaj, bo się za bardzo podpali tak, włodarczyk.
Tak, i wtedy będzie po prostu jeszcze lepszy Piotrek. Jeszcze lepsza wersja starego Piotrka. Tak. Nic nie kumam. O co chodzi?
Byliście teraz w trasie?
Fajnie byliśmy. Było? Super było. Co mieliśmy teraz ostatnio?
Takie... Sieradz widziałem.
Sieradz, Konin, Kalisz, Warszawa była.
Warszawa gdzie? Komedia?
Nie, Warszawę zrobiliśmy taką trochę spontaniczną, bo kurczę, no chyba mogę to powiedzieć. Powiem to szczerze, że nie miałem w planach robić Warszawy.
Ale?
Ale był ktoś, na kim mi zależało, żeby był na tym występie. W sensie jest parę osób w Warszawie, które chciałem, żeby na to przyszło i tak sobie pomyślałem, dobra, spontanicznie zróbmy, a może się uda i może przyjdą. I przyszli.
I się nie udało.
I wydaje mi się, że się nie udało. No, tak.
Właśnie?
Ale występ był genialny. Występ był jeden z lepszych, jaki miałem na trasie.
I gdzie to było w ogóle?
W tym klubie takim, tam gdzie Błażej nagrywał Hamburger Show. Tak mi go powiedział.
Puenta?
Nie, nie Puenta. Bardziej tam na Mordorze. To się nazywa jakiś freestyle, coś takiego. No
nie,
freestyle.
To się nie udało, jeżeli mówisz, że się nie udało. No, no bo znaczy, występ super.
I to ci powiem szczerze, ja mając ten występ miałem takie, ale się cieszę, że są teraz na tym występie, nie? Mhm. Tylko, że no, cały czas to, co ścigam, to jest spróbować wejść jakoś do Netflixa, HBO i do tych platform streamingowych i znaleźć kogoś, kto rzeczywiście na to spojrzy i mu się to spodoba. No i po prostu czuję, że ludzie, którzy byli na tym występie, nie będą w stanie mi pomóc przepchnąć to przez te drzwi. I to po prostu widzę na podstawie... No kurde, no znowu, nie wiem, czy powinienem to wszystko tak publicznie mówić, ale po prostu rozmowy, które teraz prowadzę, mam takie, że to nic z tego nie będzie. Tak po prostu czuję... Nie chcę wchodzić w szczegóły, bo też nie chcę...
Możliwe, że jest to czas, który musi się znowu przetrawić. To jest trochę tak, jak było ze wszystkim, co robimy, że musi minąć trochę czasu, ktoś typu, nie wiem, może Rafał, może Lotek, może ktoś wbić w to i jakby zrobić pierwszy wywiert, odwiert, czy tam dziurę, nie wiem.
Ja cały czas wychodzę trochę z drugiego punktu widzenia, czyli patrzę się na ten nasz rynek, nie? I gadaliśmy o tym już kilka razy, nie wiem, czy na antenie, czy poza nią, ale no dla mnie zrobienie stand-upu, nawet nie będę mówił o sobie, ani o tobie, tylko weźmy takiego Lotka czy Paczesia, nie? Którzy z tego, co rozumiem, plus minus, nie chcę za nich mówić, ale załóżmy, że są chętni, nie? No to wzięcie ich i nagranie ich specjalnie na Netflixie, no to jest żyła złota. I to jest żyła złota, ja mówiąc językiem węży, no to masz sprawdzone wyświetlenia, masz przetartą drogę w Ameryce, masz kurczę no, wytrawnych, śmiesznych komików, wiesz, masz wszystkie punkty, które ci mówią niski koszt produkcji, wysoki kurde zysk i mało ryzyka. I tak nie jesteś w stanie to przepchnąć. W sensie ja nie rozumiem, co może być na rzeczy, że nikt tego nie zauważył. I wiem, że możesz tutaj powymyślać różne rzeczy, a ja uważam, że gdybym teraz na przykład kończył karierę stand-upową z jakiegokolwiek powodu, wyczerpała mi się wena, to idę do Netflixa, kurde, zaczynam sprzątać podłogi i później przychodzę z tą ofertą, daję im to i po prostu biorę 10% z tego deala i zarabiam miliony. No co chodzi, bo po prostu no, ktoś musi to przepchnąć.
Ale ja nie wiem, czy to jest... Znaczy... No właściwie, co ci daje bycie w Netflixie, tak naprawdę?
Mi jako komikowi? No, ja nie wiem, czemu patrzę, jeśli Lotek chcą to robić. Ale...
Ja mówię tylko o tym, bo ty chcesz, już któryś raz o tym mówisz. No. Jestem ciekawy, co tak bardzo tam cię pcha.
Mnie pcha tam tak. Po pierwsze, jestem bardzo sfrustrowany na algorytm YouTube'a i trochę wiem, że ten materiał, który teraz mam, będzie prawdopodobnie zakopany przez te... Algorytmy YouTube, nie? I po prostu frustruje mnie to, że rozmawiam z platformą albo działam na platformie, z którą nie mogę porozmawiać. Nie? Czyli, że jakby, nawet gdyby oni mi wyznaczyli jakieś ramy, w których muszę się poruszać, no to byłbym gotów, wiesz, nagiąć się albo wejść do dyskusji. A fakt, że nie ma dyskusji, jest dla mnie frustrujące.
A i player czuję... albo coś?
No i znowu, wtedy to jest za duży paywall, nie? W sensie ja na przykład playera nie mam, mam wrażenie, że to nie jest jakby obsługiwane, a Netflix jest czymś, co znowu, to jest bardzo
a
subiektywne.
A może CDA?
Czemu CDA byłoby ciekawe.
Czemu by do nich nie iść?
Wiesz,
nie no, ma za co. Nie no, bo to chyba jest Polska jakby, tak? Platforma, oni tam działają. Zaczynali jak zaczynali, no. Pewnie nie wiem jak to, ja nie wiem do końca jak to tam działa, ale no to jest takie coś, co dużo ludzi o tym mówi, co wie, co zna.
No ja ci powiem jaki miałem
może
inny pomysł.
Może mieli pieniądze, żeby to wyprodukować, nie wiem, nie?
Inny pomysł jaki miałem i to też bez kitu chętnie usłyszę, co wy w komentarzach byście o takim czymś sądzili, bo to już znowu, trochę ta ścieżka jest przetarta w Ameryce i trochę by mi to rozwiązywało wiele problemów jednocześnie. Czyli myślałem o tym, żeby nagrać godzinę z... Ten materiał trwa półtorej, a tak naprawdę mógłby trwać dwie, wiesz, ale wiesz, na YouTube'a zrzucam 60 minut i mówię to z góry. W sensie, że na przykład za 6 miesięcy będzie 60 minut programu Wagabunda na YouTubie. Nie chcę kłamać, nie chcę oszukiwać, że tak, wiesz, że to nie jest w planach. Ale ostatni występ na trasie nagrywamy live, jest pay-per-view, gdzie robimy pełen program, czyli ten jakby półtorej godziny albo dłużej. Staram się zagospodarować na przykład ten czas na przykład na supporcie też w trochę szczególny sposób. Nie wiem, co by to oznaczało, ale...
Wywalasz
wiesz,
chłopaków, wiadomo, wywalasz szerpę i oksygen.
Szerpa i oksygen muszą być.
No ja wiem, ale no. Pewnie zetniesz ich do 3 minut i potem wsadzisz tam kogo? Diabłowodarczy... Nie, nie, okay. Nie, nie mówisz, jest, co ty?
Myślałem, że ty tam się pchasz na ten szczyt.
Nie,
no, no dobra, Belar, znajdziemy do ciebie miejsce.
Ja wiem, ja mogę być, jak już szerpa jest zajęty.
Słuchaj, jesteś potrzebny, don tragasz.
Dobra. Plecak.
Tak, ty jesteś... Kotwica.
Oj, nie, to nie brzmi
nie,
dobrze.
Nie, sorry.
Kotwica brzmi bardzo źle.
Plecak.
Ja będę tym zamarzniętym po drodze. No dobra, no kumam, rozumiem. I tam robisz wtedy takie wydarzenie na tym, tak?
No i wtedy zrobić takie, że masz właśnie, no ja bym sobie wyobrażał, że jest pierwsza połowa, która jest może nie do końca, gdzie ja jestem główną gwiazdą, ale ja prezentuję rzeczy, które mi się najbardziej podobają i marzy mi się, żeby to nie była tylko stand-up, nie? Tylko żeby mieć jakiegoś gościa muzycznego, żeby był właśnie komicy, którzy, wiesz, i ci ludzie nie są na plakacie. To też by było dla mnie ważne, że to nie jest tak, że ja reklamuję to tobą, bo też o tym będziemy gadali, jak już kamery wyłączymy po tej twojej stawce.
Ale spokój.
I później wychodzę i robię właśnie te 90 minut i mam wrażenie, że to wtedy też ma jakiś taki urok, że to jest, wiesz, w jednym sekundzie znika później. Albo wiesz, na 48 godzin, bo wiadomo, że żeby ludzie mogli sobie to obejrzeć. Mhm. I może taka formuła, nie? No ale znowu, no gdzieś pytasz się mnie, dlaczego bym chciał do Netflixa i zgadzam się z tobą, jeżeli chodzi o takie coś, że jakby...
Nie masz wrażenia, że tam jak oni nie przykleją cię na całym, wiesz, mieście plakatami, to nikt nie wie, że tam jesteś?
Myślę, że jest to jakiś element.
Jest tyle rzeczy, ja śledzę komików różnych i się jaram, to albo od nich z mediów się dowiaduję, że oni są gdzieś na Netflixie, bo się pojawili, tacy tam zagraniczni. Albo ktoś mi powie przez przypadek, albo wbijam do Harego, jak zwykle na wiesz, 0,2 promila stand-upu i tam jest informacje wszędzie. Ja nie wiem, skąd on to bierze, ale to jest wszystko. Właściwie to musiałbyś być wielki baner, wiesz, na hotelu Nowotel w centrum Warszawy, żeby się dowiedzieć, żeby ktoś się dowiedział, że ty tam jesteś.
No tak, no ale z drugiej strony ostatnie produkcje Netflixa, te głośne, polskie,
no.
Nie? No... Nie chcę powiedzieć, że miały prestiż.
Muszą być oplakatowane.
No, musi być budżet marketingowy, ale czuję, że...
No, to już nie jest taka darmowa rzecz, jak myślałeś.
Co masz myśleć darmowa?
Znaczy, no to już nie jest tak tania rzecz, no bo ta reklama kosztuje tyle samo. No, czy wydrukują ciebie, czy kogoś innego na tym plakacie.
To... A chodzi ci o to, że z ich punktu widzenia budżet...
No nie wiem, no możliwe, no. Na pewno jest taniej niż produkcja serialu, no ale wydaje mi się, że ty bez informacji jakby od... Jak się dowiedzieć o tym, że ty tam jesteś?
Znaczy ja powiem inaczej. Znowu, z ich punktu widzenia, no jeżeli masz serial i masz jakichś tam aktorów, którzy rozumiem, że też mają swoje social media i mogą to wypychać poprzez wywiady i tak dalej. Rozumiem to, że to też jest jakby wartość dodana do ich marketingu. No ale z drugiej strony, no gdyby zawiązać fajną umowę z Netflixem, nie? Gdzie na przykład ja się zobowiązuję do pójścia do różnych wywiadów i nawet na przykład nazywam to i byłbym na to skłonny i gotowy, że na przykład nazywam to Piotr Szymowski na Netflixie. Taki jest tytuł specjalna. I później idę do Wojewódzkiego, Paciorka, do wiesz, wszystkich podcastów i po prostu tak się nazywa tytuł, więc cały czas powtarzam, kurczę, słowo Netflix, nie? Czyli, że czuję, że oni też mogą mieć dużo korzyści marketingowych z tego, że wezmą i będą prekursorem albo pierwszą platformą streamingową, która weźmie komików, nie? Albo komika i jakby wyryje sobie to norę. Jeżeli się spojrzysz na ich ostatnie produkcje, nie? Typu 1670 czy ten Rhythm and the Flow, nie, no to w te dwa projekty no były zaangażowane tysiące osób. Budżet jest na oba te projekty, bym powiedział, luźno 50x, jak nie 100x tego, co trzeba tutaj przeznaczyć. Więc rozumiem, że wielką częścią jakby budżetu jest reklama, no ale no i tak koszty są tak dużo mniejsze, że to musi się im wyrównywać. Nie wierzę, że...
No nie wiem, może. Z jakiegoś powodu to chyba tam jest tak...
No ja szczerze nie myślę, że to jest po prostu taki trochę wąska głowa i taki brak zrozumienia rynku. Chociaż wiem, że powiesz, no ale to są ludzie, którzy tworzą rynek, jak oni mogą go nie rozumieć?
Nic takiego nie będzie powiedział.
No ale twoje oczy już, wiesz, już widziałem, co tam knujesz, nie? A później ja sobie myślę, bo ja kiedyś też tak myślałem, że oni są, przecież to są mądrzy ludzie. A później byłem na tych spotkaniach i mam takie, to są kurde debile.
No i właśnie straciłeś wszystkie możliwości, żeby sobie zrobić to na Netflixie. No dobrze, dziękuję bardzo państwu. O, właśnie się odwrócili, widzę, że odchodzą.
O nie.
Ktoś się obraził. Dobrze, no spoko. Rozumiem. Widziałeś co tam, jak Jimmy'ego Kimiela?
Dużo się działo, co?
No ale już wrócił. Tak, nie zdążył wypaść, już wrócił. Właściwie wiesz, szybka akcja.
Tak.
Jestem, czy to było podyktowane w serduszku, czy jednak przeliczyli, ile im się to opłaca i nie opłaca. Korporacje raczej robią tak, że im się chyba raczej powinno opłacać.
Tak, że słupki po prostu finalnie po prostu zwyciężyły, że dużo osób. Tylko ciekaw jestem, czy jest jakaś statystyka, ile osób zrezygnowało z tego, bo tam chyba był taki ruch, żeby rezygnować
z abonamentu.
Z abonamentu,
tak?
No. I czy to miało wpływ?
Wiesz co, za mało znam sprawę, ale byłem ciekawy, czy kojarzysz sytuację i też, nie siedzę, jak już zaczęliśmy od Netflixa, idziemy przez Disneya, idziemy w jakieś takie, no jestem ciekawy, wiesz, no tam to chyba oni głównie liczą słupki i wiesz, budżety, nie, więc... No,
wydaje mi się, że tam też ten backlash był dosyć spory, w znaczeniu takim, że z każdej strony. Backlash czyli... opinia zwrotna publiczności, społeczeństwa, gdzie oni go zdjęli i rzeczywiście no, komentarze niektórych ludzi, jak na przykład Trumpa, który mówi, dobra, dwóch już zdjęliśmy, jeszcze trzech, to masz takie chuliste, panie.
Ale w sensie, nie, ten typ dla mnie to jest...
No to jest karykaturalne, to, stary, nie?
A z drugiej strony, jaki to jest sposób na ten? To jest genialne. To jest trochę tak jak ty. Ale teraz mówię całkiem niegłupim sposobem. W sensie, ty możesz mówić, co chcesz. To nie ma właściwie znaczenia,
tak.
Bo znaczenie ma to, co robisz. Nie?
Tak.
Więc właściwie możesz mówić, co chcesz. Ludzie w pewnym momencie przestają cię rozliczać ze słów, bo to już nie ma sensu, bo to
tak.
Możesz się wycofać z tego za dwa zdania. Ja trochę specjalnie powiedziałem trochę jak ty, żeby być bliżej tego naszego tutaj.
Nie, ale jest bardzo duża różnica między mną a nim.
Oczywiście, ja jestem prezydent Stanów Zjednoczonych, jest komiks z podcastu Wahanie między innymi.
Więc, no właśnie, więc...
Oczywiście, no. Ale wydaje mi się, że ten rodzaj działania, ludzie trochę, a szczególnie im wyżej postawieni, nie wiedzą co końca, co z tym zrobić, nie? Ludzie no to... w garniturach, ludzie z jakimś... no przecież wszyscy mówią, że jest nieprzewidywalność. Kumpel, który wiesz, współpracuje z różnymi rynkami, mówi, że jest nieprzewidywalność na rynkach. Jakby, że to jakby wszystko tak zaczęło... Ach, musimy poczekać.
No tak, no.
Bo to jest trudne, nie? Co się dzieje. Więc sposób na działanie macie niezły,
no.
Kolego Donald. No, no,
mówi, że jestem taki prezydencki? Czy to jest tego słowa?
Możemy to tak nazwać. Jakbyś wyszedł i powiedział tak. To na zebraniu Narodów Zjednoczonych. Właśnie w taki sposób. No jest to jakiś sposób działania, no, że znaczy, jest nieprzewidywalne i to, co mówisz, jest po prostu...
Znaczy Donald Trump jest jakby, czy chcesz go, czy nie chcesz, ale no, moim zdaniem jest niekwestionowalne to, że on jest karykaturą. To jest karykaturalny człowiek. W sensie nawet sposób, jaki wygląda, sposób, jaki się wypowiada, treści, które wygłasza, no są no, jak z komiksu. No to jest po prostu karykatura człowieka, nie? I teraz, czy ta karykatura jest pozytywna? No mi się wydaje, że nie.
Mi chodzi bardziej o to, jak zastanawiam się, jak bardzo to jest przemyślane działanie i to, że ta nieprzemyślaność, znaczy wiesz, bo jest coś takiego, że dla swojego bezpieczeństwa w głowie myślę, dobrze, żeby to było przemyślane, nieprzemyślanie, nie? W sensie, bo nie chciałbym wiedzieć, że to jest 100% tego, co tam się dzieje w głowie.
Ja pamiętam,
okay, no wtedy myślisz, że aha.
Ja kiedyś czytałem taki artykuł i to jest na konkretnym przykładzie, i bardzo optymistyczne. Czyli, że, bo mam nadzieję, że teraz tego nie przekłamię, ale Donald Trump był, albo dalej jest, albo w pewnych kwestiach jakby nie wierzy w globalne ocieplenie. Nie? W sensie, że ma jakby motyw, że nie trzeba inwestować w globalne ocieplenie, bo globalne jakby osłabia front nauki i raczej jakby nie chce inwestować w te środki. Nie? No i jedna z teorii jest takie, że globalne ocieplenie jest niekwestionowalne, w sensie w znaczeniu takim, nie to, że ja o tym coś wiem, czy ty o tym, to po prostu 99% naukowców się z tym zgadza, po prostu istnieje i trzeba się z tym pogodzić i trzeba z tym zacząć walczyć, nie? Tylko on podejmuje strategię, że nie warto teraz podejmować tej walki, bo jeżeli teraz podejmiesz tą walkę i załóżmy, zainstalujesz te wiatraki czy panele solarne, to za 5 lat przyjdzie technologia, która będzie dużo lepsza niż ta, którą możesz mieć teraz, ale ty już będziesz uwikłany w inwestycje tamte, więc nie będziesz mógł skorzystać z nowej technologii. Więc mądrzej jest
poczekać
i mówić, że nie ma globalnego ocieplenia i poczekać, aż tak. Technologia się rozwinie. Ale to jest bardzo optymistyczne myślenie, w sensie, że to jest takie to, albo po prostu nie chcę wydawać pieniędzy podczas swojej kadencji, gdzie może je zainwestować gdzie indziej. Nie? W sensie, jakby, które jest bardziej prawdopodobne. Nie? Trzymam kciuki za to pierwsze, ale w serduszku chyba czujesz, że to jest bardziej to drugie, nie? A jego, wiesz, no w ogóle, kurde, no stosunek Ameryki do wolności słowa, no znowu, mów co chcesz o tym kontynencie, ale to jest bardzo ważny element ich tożsamości, nie? W sensie, więc motyw, że nagle publicznie szef tej FCA, wiesz, mówi, że mają go zdjąć, bo inaczej coś się wydarzy, to masz takie, kurde, to jest, no... U nas to by było źle, u nich to jest tragiczne. Nie?
No nie, no szybko wrócił i to jakby no to tyle dobrego, no wiadomo. Że...
A widziałeś ten jego monolog, który zdobył tam 10 milionów w 2 godziny na YouTubie?
Jak wrócił? Ale ten, bo tam chyba 2 części były, tak? W sensie on tam też mówił o tym kilku też?
Mhm.
O tym, że żona tam wybaczyła i tak to było takie, widziałem jakiś fragment taki.
No wcześniej
no, mówił.
No. Ja widziałem, że żona wybaczyła, w sensie, że żona Kirka wybaczyła zabójcę, tak, ale tak, to czytałem artykuł tak. O tym, ale to, nie słyszałem tego w monologu.
Ja widziałem jakiś fragment tylko i tak mi coś mignęło, ale to nie, no, bo trochę byłem w świecie innym, bo ja też się mam, zaraz ci powiem.
O, to zaraz też się dowiem. Ja tylko mogę powiedzieć i znowu, to jest płytka analiza, ale niestety, kurde, no, za każdym razem to mam i za każdym razem po prostu nie umiem się tego wyzbyć. Czyli, że on mówi to monolog i w pewnym momencie zaczyna płakać. Jak zaczyna płakać, no takie, nie jestem w stanie udźwignąć.
Tak, no to
emocji.
Właśnie to było, no. Tak.
Więc jak, no niestety wiem, że możesz mnie nazwać bezdusznym bokserem i słusznie.
Ale... Czyli BB. Daj, tak. Bezduszny bokser.
Ale no po prostu jak widzę, że ktoś płacze na antenie i przed, to po prostu mi to
albo
tak...
przy konstytucji.
Przy no po prostu jestem... No mnie zaczyna to tak skręcać, ale ja też, wiem, też tak. Im starszy jestem, tym bardziej rozumiem, no rzeczywiście, no jest to jakby emocjonalny czas dla niego, wiesz, przez ostatnie 4 dni, które przeżył i rozumiem, że możesz się nawet wywalić na prostym słowie, bo zaczniesz myśleć o kaktusie, ale kaktus, ale z drugiej strony mam takie wstrzymaj te łzy, w sensie wprowadzasz mnie nie w dyskomfort.
No kumam. Nie, no ciekawe, co się dzieje. To jest...
No tam jeszcze jedna rzecz, którą chcę opowiedzieć o tym, bo cała ta historia, że zdjęli Jimmy'ego Kimmela i go wrócili z powrotem, trwała z 4 dni, nie? I pierwszego dnia całe lewicowe środowisko komików, bo to jest to, co w sumie najbardziej śledzimy się, wiesz, wstawiło za niego Mark Maron, wiesz, nagrywał filmiki, że trzeba wyjść na ulicę, cokolwiek by to... Ale dał głos, nie? Ja byłem bardzo ciekaw, jak ci prawicowi komicy zareagują, w znaczeniu takich właśnie Joe Rogan, no, czy ta, cała... Co? Ten. No i oni przez pierwsze 2-3 dni byli cicho.
I potem już on wrócił.
Na szczęście zdążyli. W sensie, że każdy z nich się wypowiedział w obronie komika.
No tak, no to jakby chyba jest oczywiste, nie? Że...
Nie było dla mnie 100% oczywiste. Znaczy, no... Nie było dla mnie 100% oczywiste, że tak zrobią. Bo, no nie wiem, no wydaje się, że ten podział światowy...
I... Tak, ale mam wrażenie, że akurat tutaj się mocno zgadzamy, no że co, no stary, to są żarty, nie?
Tak.
To są żarty, no bez jaj.
Słuchaj, ja i ty też, wiesz, myślę, że lepiej to wiemy niż przeciętna osoba, ale że instytucja błazna na dworze królewskim była bardzo ważną rolą,
tak,
nie?
Tak. No...
I to też był ten motyw, że wiesz, że większość tych polityków autorytarnych, którzy teraz są przy władzy, no jedną z pierwszych rzeczy, jaką robili, no to właśnie walcząc z wolnością słowa, pozbawiali głosu komików. Nie? Tam był właśnie ciekawy, gdzieś tam mi wyskoczył jakiś filmik a propos tego, jak Putin to skleił. Nie? Że jak Putin dochodzi do władzy, to jedną z pierwszych rzeczy, jakie zrobił, to usunął jakiś tam program satyryczny, gdzie naśmiewali się z polityków.
Niesamowite to jest, tak. Nie? Jako to jednak mimo wszystko ma dla tych polityków, przedstawia takie zagrożenie. To
tak.
Jest, wow, stary, zluzuj, nie? To są żarty, a to jednak...
No znowu, wydaje mi się... I słyszałem parę historii takich zakulisowych o politykach, gdzie to ego jest tak, kurwa... duże i delikatne. W sensie, że wiesz, że ktoś coś powiedział, to teraz nagle trzeba go zwolnić, bo on nie może tak mówić publicznie.
Pamiętasz ten taki obraz Putina, taki wymalowany? Jest taka karykatura jego, taki jak jest wymalowany.
Taka lesbijka, znaczy, no, trochę taki
no. LGBT ewidentnie, tak. Klimat taki właśnie. I on tego po prostu nienawidzi i gdzieś kazał to usuwać zewsząd. I...
Tak.
Znaczy, no. Jest jakiś kłopot i faktycznie z tym. No. To dobrze, że mamy jakąkolwiek taką, wiesz, znaczy, to nic nie zmienia, no bo to on decyduje, nie? To on tak. Ma władzę, ale widać, że go to wnerwia, co jest dość urocze. Znaczy, urocze. Dla nas to takie, może też na naszym ego lekko potem, że to, co ty tam palniesz, to może go trochę podenerwować, no to chociaż dla dobrego.
O tak, chociaż taką władzę mamy, no.
No taką właśnie, trochę polic.
No dobra, a ty co tam, co u ciebie?
A ja chciałem 2 zdania tylko, bo będziemy już mieli premierę książki tej mojej bajkowej.
O, i super.
Będziemy
jaka
mieli,
data?
Celujemy 24 października. Okay. Czyli jeszcze tydzień przed tym, jak będziesz, może jeszcze zdążysz przeczytać i potem już zostaniesz znokautowany. Ale 24 i te wszystkie wiadomości, wszystkie newsy będą i na moich mediach społecznościowych i na stronie abelardgiza.pl. Tam możecie się zapisać, jak macie ochotę, do newslettera. A stamtąd bardzo rzadko wysyłam informacje o różnych nowych rzeczach. I tam też będzie o Hani, Tyśce i Szajce Brudziaków.
A zadałem ci pewne to pytanie zeszłym razem, ale przypomnij mi, dlaczego premiera jest akurat wtedy? Bo po prostu tak się księgarnia złożyła, wydruk? Czy
wydruk
jest
się
powód?
Tak złożył, będą też targi książki, na których będziemy w Krakowie.
Okay.
A one zaczynają się właśnie 24 chyba, ale czy na pewno ja tam tak będę. Więc tak to wszystko nam się fajnie poskładało.
Bo dla tych, co nie oglądali poprzedniego odcinka, przypominam, że po prostu napisałeś książkę
dla dzieci. Mamy ilustrację Roberta Romanowicza, fantastyczne, i złożyliśmy to, daliśmy do drukarni, teraz to gdzieś tam sobie leci, pracuje. Właściwie już jest teraz, z tego co wiem, już jesteśmy, nagrywamy później niż teraz ja to mówię. Mhm. Znaczy, nagrywamy jak ja to mówię, ale jesteśmy teraz w internecie trochę później, więc mam nadzieję, że już wszystko jest załatwione i będziemy na 24 gotowi i zwarci.
A gdzie można kupić książkę?
No pewnie na mojej stronie, więc dlatego ja polecam abelartiza.pl, ale będziemy sobie też działać na różnych jeszcze, może wyjdziemy trochę szerzej niż poprzednio.
Tak, ale no, myślisz, że Empik chciał... nie?
Nie, Empik nie, ale znaczy, no, nie zakładam, że nie można wejść do stacjonarnego sklepu Empikowego, bo już to kiedyś przerabialiśmy.
Ale niektóre twoje książki były w Empiku, nie?
Ten no jedna, ta pierwsza. No. Łapy proszę od żartów.
A chcesz powiedzieć więcej o tej współpracy przed kamerami? W sensie, jak z Empikiem ci się...
Nie, wiesz co, no nie wiem, chyba nie wiem, który z pisarzy. Znaczy, no, może ktoś poleca. No, oni są tacy, że mają, wiesz, wszystko i sobie decydują. No to jest wielka korporacja, nie? Więc ja jakoś tak nie do końca jestem wielkim fanem wielkiej korporacji. Bo tam jesteś tylko takim małym...
Bo tam też jest układ, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale że oni kupują od ciebie książki. Załóżmy, że...
To też chyba nie. Wiesz co, ja nie wiem.
Właśnie o to mi chodzi, że oni nie kupują, że jak nie sprzedadzą, to ty je dostajesz z powrotem.
Ja,
masz takie...
Wiesz co, ja po prostu nie... Ja byłem... byliśmy też małym elementem tej całej współpracy, nie? Bo my napisaliśmy i dowiedzieliśmy się z Jackiem wtedy, gdzie mamy jechać. Ja tego nie robiłem, nie organizowałem. Byliśmy w wydawnictwie wtedy, nie? A teraz od Zagłady robię swoje rzeczy samemu i już mniej więcej się orientuję, co i jak, więc na razie... No chcemy na pewno wyjść trochę szerzej, nie? Bo jakby ja się cieszę, że was mam i super, że jesteście i że mamy też swoich fanów takich pozawahaniowych i tak dalej, ale pomyślałem sobie, kurczę, no jeżeli ta bajka się tym dzieciom spodoba, no to byłoby może fajnie wyjść też poza swoją bańkę. Mhm. To nie jest pewnie proste, szczególnie jak człowiek gdzieś zaczyna i tam sobie dłubie takie rzeczy na początku, ale tak myślimy, co by tu zrobić, żeby się trochę wydostać poza swoją bańkę. No bo...
Targi książek, to jest ta odpowiedź?
No na przykład to jest też element z tych działania, nie? Że takie targi książek.
Targi książek, na czym dokładnie polegają? Że ty będziesz przy
mamy
stoisku?
Mamy swoje stoisko, no. Wystawiamy się, mamy tam jakiś boksik malutki i będziemy sobie tam, zrobimy sobie spotkanie autorskie, zrobimy sobie, wiesz, jakiś moment, jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to na podpisywanie książek, będzie można nam kupić, pogadać i tak dalej.
No, przy takim spotkanie autorskie z tobą, czy to nie jest też takiego, że jakby będzie na to dużo więcej chętnych niż jest miejsc? W sensie, bo jeżeli mówisz mi o małym boksie, to sobie wyobrażam, że to będzie
ale
20 krzeseł?
No ja tam, no? Ja nie wiem, jak to też do końca wygląda, bo ja też byłem kiedyś tylko raz i to też, bo to wydawnictwo załatwiało. No tam jest, wiesz, mnóstwo wydawnictw, mnóstwo autorów i tak dalej. To jest jedna z największych takich, jeżeli nie największa impreza w Polsce, nie? Te krakowskie targi. Mhm. Więc super, że się udało nam tam gdzieś załapać i... Wiesz, tam będzie, kurczę, tam raczej to jest też impreza taka książkowa, nie? Więc to raczej to ja nie jestem pisarzem jakimś tam, ja po prostu sobie tam się w to bawię, więc myślę, że po pierwsze, jak dam znać, kiedy jestem, to jak wy macie ochotę, będziecie gdzieś w okolicy, to serdecznie zapraszam i może nas się tam trochę zbierze. Był taki moment, że jak my ogłosiliśmy, że będziemy podpisywać wtedy z Jackiem książki, no to wtedy było trochę osób.
Ja pamiętam twoją historię, jak mi opowiadałeś, że zrobiliście z Jackiem ten spotkanie autorskie w dzień premiery.
Tak. Że jeszcze jedna dziewczyna dobiegła i powiedziała, że zdążyła doczytać. Bo było wieczorem. No więc wiesz, my się tego uczymy, zobaczymy. Ja po prostu trochę mi się marzy, żeby tak przesunąć się troszeczkę, wiesz, że... No i spróbować jeszcze zagospodarować jakiś kawałek terenu. Nie? Widzę, jak wygląda ta książka. Ja się cieszę bardzo z tego, co zrobił Robert i chociażby z tego, tak jak pamiętam, przy Zagładzie i Czekoladkach, jak moja córka zrobiła ilustrację i Paweł je obrobił, i król, i było sztos, to teraz też uważam, że ona wygląda sztosiwo. No i mam nadzieję, że chociażby z tego względu warto ją gdzieś tam pokazać szerzej. Mhm.
A ile będziesz takich targów robił? Jeden na razie?
Mamy na razie jakoś tam klepnięte i wydaje mi się, że tam będziemy się uczyć tego na bieżąco.
Mogło to już, w sensie, to jest, rozumiem, że jeżeli premiera jest 24 października, to nie ma preorderu.
Będzie też.
Bo a preorder ile trwa? Jak wygląda preorder? Może to jest jakaś kluczowa informacja, czy nie?
Chyba musimy najpierw ogłosić... To się teraz właśnie dokładnie wszystko toczy i dzieje,
okay.
Więc dzisiaj wiem za mało, żeby to powiedzieć, chociaż już jest później niż i pewnie już to gdzieś ogłosiłem. Więc możecie wejść na moją stronę i na mojej stronie naprawdę, na abelardgita.pl, będą informacje na ten temat. Także ja wiem, że teraz tak głupio mówić, ale mówię coś w tej przestrzeni czasowej, która dotyczy za chwilę, kiedy to już leci, więc po co wam tak, mieszać?
Mam nadzieję, że fajnie wam się doczytało.
Tak. No właśnie, bo to też jest... Nie, to chyba będzie ciut... Ciekawe jestem, ile my jesteśmy do odcinków do tyłu. No nieważne. Bądźcie czujni po prostu. Ja też będę czujny i będę was informował.
No. Ja też, zmieniając temat, no, czy jeszcze tak, coś tak, tu do powiedzenia mamy, to zacząłem też oglądać bardzo fajny serial, który chciałem ci polecić. Nazywa się The Pitt. Słyszałeś o tym? To zdobyło parę Emmys.
O lekarzach?
Tak.
No. A czemu jest taki fajny? Bo o lekarzach to takie, że o, jest, musimy go wyleczyć. Dobra, o, jestem zmęczony. No dobra, właśnie, jutro się widzimy. Następny odcinek.
Dokładnie tak. Nie. Tam jest jeden motyw, tylko... Kurczę, właśnie nie wiem, czy to... Ale to jest w opisie serialu. To jest w opisie serialu, tylko ja tego nie wiedziałem. I dla mnie to było super zaskoczenie. Aha. Więc nie wiem, ale to jest pierwsza linijka. To jest od razu... To jest to, czym jest
Jeżeli
ten serial.
Nie chcecie usłyszeć tego, ja będę trzymał rękę w górę i jak skończę tę linijkę, to opuszczam rękę i wtedy możecie słuchać dalej. Ale dobra, jeżeli chcecie znać tę linijkę, to po prostu
fajny system.
Tam, jak
ja też dodam, że teraz moim celem jest jak najdłużej mówić, żeby cię ręka zaczęła boleć. Więc...
No to najwyżej odpadnie mi ręka, a oni pomyślą, że ten i robi ich, także oni tak. Są tutaj.
Tak. I mam nadzieję, że jeżeli ktoś teraz włączył ten podcast i widzi Abelarda w takiej pozycji, to nie jest to, co myślicie.
Na Spotify jest najlepsze teraz. Tak,
ale masz coś pod wąsem jakby sobie też, gdybyś mógł się tutaj...
Dobra, dawaj. No.
W skrócie, chodzi o to, że masz pierwszy odcinek, nie? No i on się trwa godzinę. No i takie, wiesz, no skończył się ten odcinek i masz takie... No,
to jest dużo opisie serialu?
Nie, już ci mówię. No. Daj sekundę, no. Jezus Maria. Ty przedłużasz, nie ja. To było twoje przedłużenie, już byłem blisko końca. Masz takie tyle nierozwiązanych spraw. W ogóle tu się nic tak naprawdę nie wydarzyło. Wiesz, ten... I ale walnijmy sobie. I drugi odcinek zaczyna się, jest napisane godzina 9. Czyli de facto to, co się dzieje i cały serial jest na tym oparty, że to jest po prostu dzień w szpitalu i oglądasz od 8 do 9, od 9 do 10, od 11 do 12 i po prostu jest jeden przykładowy dzień w szpitalu. Czy to był spoiler? To był taki, jak mówię, no to jest...
Nie widziałeś tego w pierwszym odcinku?
Nie zorientowałem się. Wiesz, no bo tak sobie tak oglądasz, no wiadomo jak się ogląda. Wiesz,
dobra,
tak,
ale no, fajny pomysł w ogóle.
Zajebiste.
Super. A fajnie trzyma w napięciu?
Tak. Jest dużo medycznych słów, takich, że ja trochę nie...
Paracetamol! Dajcie mu paracetamol!
Kto ma nosze? Co to są te nosze?
Dużo medycznych słów.
Tak, no.
Plastry!
Plastry, bandaż. O co im chodzi w ogóle? Co to? Panie doktorze, kto?
Ja nie mogę tego oglądać. No. 9. Co?
Aha. Więc tak, szybko włącz, wyłącz. Więc
no dobra, w porządku.
Dużo medycznych słów, ale to, co też jest ciekawe, że masz ten taki, że jest to dalej takie piękne w znaczeniu, że tym lekarzom się chce.
A, no
gdzie
właśnie, no.
Jest to trochę oparte, wiesz, jest rzeczywiście dużo takich prawdziwych momentów, takich, ja bardzo to lubię i to może nawet nie jest konkretny przykład, ale uważam, że to zawsze ilustruje to, co mam na myśli. Czyli, że ja lubię, jak ludzie przypadkowo wpadają w drzwi. Wiesz, co chodzi? Że mam wrażenie, że w każdym filmie ludzie perfekcyjnie przechodzą przez drzwi, a ja no, myślę, że raz na 20 się potną w framugę. Wiesz, co chodzi? I lubię to, że jest w serialu taki dialog.
Brud taki, no.
Taki brud i dialog, który się nie do końca ze sobą zgadza, że ktoś coś mówi i ktoś coś odpowiada, ale to w zasadzie jest na takiej... Bo tak ludzie się komunikują,
no,
nie?
Tak.
Więc
tak.
Tam jest sporo tego, ale też jest sporo takiego... Nam bardzo zależy na tym pacjencie. Dlaczego to powiedziałeś? Może takie nie jest, ale... Idzie mamy tego pacjenta. Aha. Pracujesz w szpitalu, gdzie jest 1000 osób. Ja rozmawiałem z lekarzami i to jest po prostu taśma. Zwłaszcza jeżeli pracujesz w takim...
Mówię ci, jak byłem w szpitalu i jak siedzę... Chyba... Czy mnie wieźli na czymś? No, po prostu było założenie... Ja mogłem iść, ale miałem siedzieć, czy miałem leżeć, czy coś. Czy szedłem za... Nie pamiętam. Słyszę, jak pielęgniarz mówi do pielęgniarza o mnie. Gdzie to tam, gdzie go... tam, nie... wieziesz, czy niesiesz, czy coś. I ja taki jestem, ja tu jestem. I on, bo coś tam. I to było takie, czułem się jak taki worek ziemniaków, który trzeba gdzieś dostarczyć. Nie? I koniec, jakby sobie myślę, no dobra, nie będą się teraz rozkliwiać nad każdym, no nie? I to dobrze, że traktują nas wszystkich tak, jak kawałek ziemniaka.
No bo finalnie też, no właśnie, na ich obronę, I żeby nie było, no każdy, nie wiem czy każdy, ale byłem na SOR-ze i byłem też, wiesz, na NFZ, na różnych badaniach i tak dalej, i jest to straszne, ale z drugiej strony też masz poczucie, że ci lekarze są Bogu ducha winni.
No nie,
że
no
to są
stary,
przepracowani
robią,
ludzie, którzy...
Robią co mogą często, wiesz, no pewnie nie wszyscy, tak jak nie wszyscy mają w nosie i tak samo jak nie wszyscy robią co mogą, ale... Jak słyszysz warunki, w jakich muszą pracować i jakie są tam budżety na to, to jest...
System jest przeciwko nim, nie? Jesteś część systemu, co jest niestety po prostu rzeczywistością, w jakiej się otaczasz.
No tak, a emocjonalnie czasami też nie możesz wytrzymać. Ja pamiętam, jak przywieźliśmy z moją tatą moją babcię, która tam leżała już 6 godzinę na korytarzu.
No.
I ja w końcu, wiesz, nie wytrzymałem, się wkurzyłem i kobieta do mnie właśnie mówi, że ej, spokojnie, dobra? Jakby to i wiesz, zaczyna ci przedstawiać swoją perspektywę i mówisz, dobra, przepraszam, jakby cię poniosło, bo ty jesteś tu, blisko tej osoby, to jest bliska tobie osoba, a oni mają dziesiątki, wiesz, takich sytuacji i muszą gdzieś coś zrobić, bo ktoś stwierdził, nie, otwieramy drugiego skrzydła, albo ta sala jest za duża, zróbmy z tego jeszcze...
A co więcej, później widzisz jedną pielęgniarkę, która na przykład wychodzi na papierosa i ty masz takie, przecież oni nic nie robią. I masz takie, to jest jej jedyny papieros w przeciągu 12 godzin, która po prostu, wiesz, ma na chwilę odpoczynek, nie? Więc... Ale też, no, to druga strona, no, ja pamiętam, jak ja kiedyś... Ja miałem zabieg na SOR-ze, w sensie NFZ, jak
tyłek.
Mi... Tyłek, dokładnie. I też miałem ten motyw, wiesz, no... No ja, żeby nie było, mam pełną świadomość, że to jest, wiesz, no, czyrak na dupie, no nie jestem w ale no nie mogę siedzieć, nie? Więc kurde, stoję na tym korytarzu i kurde, wiesz, i nie wiem, co mi się zdanie, jutro miałem wyruszać w podróż dookoła świata pierwszą i tak dalej. I na początku masz tą taką cierpliwość do tego, że nie, no są tutaj, widzę, że człowiek przychodzi bez nogi, nie? W sensie on powinien iść pierwszy, nie? Ale później jak ci trzeci...
Przychodzi i powinien iść, a nie ma nogi. Dwa słowa takie piękne, no jasne.
No ale wiesz, jak już czwarty przychodzi bez ręki.
To mówisz, i tak mu nie odrośnie, dajcie mnie, dajcie mnie.
Przecież stracił rękę, co za debil, dlaczego go ratujemy? Ja mam czyraka, to jest dużo ważniejsze. To było po 15 minutach, nie? To było jakby...
Ja miałem kiedyś takie zdanie sobie, tam, taki żarcik w Zagładzie i Czekoladki, że współczucie do ofiar wypadku zmniejsza się wprost proporcjonalnie do długości korka. Wiesz, jaki jest przy tym wypadku, że ojej, straszne, ale jak już stoisz godzinę w tym korku, robisz, Jezus, po co jechał tyle, po co tyle zasuwał, wiesz, to trochę tak działa.
I na SOR-ze twoja ludzkość, w sensie człowieczeństwo jest bardzo, bardzo wystawione na próbę. Kiedy jesteś na tym smutnym korytarzu i zaczyna cię tylko boleć, zaczynasz ty się pocić i już jakby przestajesz się patrzeć na tych ludzi, jak na ludzi, tylko jak na przeszkody.
No tak, a wyobraź sobie, że tam pracujesz i codziennie musiałbyś się pochylać nad każdym problemem, nad każdym bólem i tak dalej, gdzie to wszystko składa się z bólu, krwi, doła i tak dalej.
Jedna rzecz, co ten serial też dobrze robi, albo...
A, bo gadaliśmy o serialu.
SOR. Coś, co mnie bardzo... ciężko mi się na to patrzy, ale to jest znowu zamysł serialu i to nie jest spoiler, ale że bardzo graficznie pokazują niektóre kontuzje. W sensie, że te operacje takie, że wiesz, komuś w trzustkę wjeżdżają albo kurde rozrywają.
Komuś w trzustkę? Jesteś mistrzem, stary. Tu wjeżdżają komuś w trzustkę. Stary, to było najlepsze, co teraz ostatnio pokazałeś.
Gdzie jest trzustka?
No trzustka jest chyba gdzieś...
A co tu jest?
A tutaj jest szyja.
Kurwa, palacz. Trzustka. A co palacz ma?
Tchawice.
Tchawica. Sorry.
Ale inni też mają tchawice, nie tylko palacz.
No tak, ale mi chodziło o tchawice od początku. A trzustka, co to jest dokładnie? Nauka.
No, niedaleko wątroby.
Okej. Okay. No to wiesz, w tchawice mu... tchawice mu wjeżdżają.
Albo robi w trzustkę wjeżdżają. Gdzie pan ma trzustkę? Jezu, trzeba go ratować. Ta trzustka się o Jezu, ona mu wychodzi... Wyżygał trzustkę. To jest serial. 11:30.
No to też może podważyć moje słowa o tych medycznych słowach. Co oni z tą trzustką i tchawicą? Bez kitu.
A pamiętasz The Nick chyba? Taki serial? To się rozgrywało w... Kurczę, Clive Owen tam grał. Jezu, dawno temu to widziałem i prawdopodobnie pomyliłem tytuł, a może nie.
A jaka? No, w sensie szpital?
W nowojorskim szpitalu, ale takim z XIX wiek, przełom stary sztos.
Ale to jest z którego, w sensie jakiś nowoczesny serial? W sensie
no nie, to jest z XIX serial wieku. Strasznie stary, tam tak chodzą i takie napisy takie raz się pojawiają. I występuje Charlie Chaplin. Tak. No pewnie, że
no i Clive Owen. Charlie Chaplin i Clive Owen.
Ale on był taki malutki. No. To był pradziadek Clive Owen.
Cześć, że oglądasz Bobasa. Czy też mówi Clive Owen?
Nie, Clive Owen to musiał być wtedy ze 100 ileś lat teraz. Wiesz co, no chodzi mi o to, że...
Wiesz co robię, nie?
Wiem, w sensie... wiem co robisz, wiem. Nagrywasz moje wypowiedzi, bo może się nagrać tutaj. Tak czy inaczej, świetny serial. W ogóle super. Pokazane początki medycyny, takiej właśnie ten szpital i tak dalej. To chyba jest w Nowym Jorku to się dzieje. I to są, wiesz, to piły, operacje, amputacje, te rzeczy, to Jezu, nowoczesne, czy w tamtych czasach nowoczesne metody, wiesz, super, ale w sekcie zwłok, dyskusje, jak, wiesz, ten system nowoczesny tam wprowadzać, mega.
No stary, to że, nie wiem, czy o tym samym rozmawiamy, ale wiesz, o nowoczesności medycyny albo o tych prekursorach, to ten Polak, kurde, serce włożył drugiemu w serce.
Serce no, Polak. No, ale chciałbym, żebyś to powiedział na pogrzebie pana religii. No. Ten Polak w serce komuś.
No, ale
Polak.
Co? Ale w sensie jakby... Co to jest za... Jakim to może być chorym zjebem, że ty wpadasz na pomysł...
Musisz być chorym zjebem.
No stary, nie powiesz mi, że zdrowa osoba na mózgu mówi... Włóżmy twoje serce.
Ale to nie jest tak, że on siedzi, patrzy na ciebie przy kolacji i robi...
O, jesteś tego pewien?
Tak.
Jesteś tego pewien? Jesteś pewien, że to nie jakby w jego piwnicy nie znajdziesz typa, chorej, który ma oczy świni? Nie masz takiego, no to nie zadziałało.
Ale akurat serce świni, to właśnie serce świni, bo serce świni jest bardzo podobno zbudowane jak człowieka.
No i chcesz mi powiedzieć, że to normalni ludzie na takie rzeczy wpadają?
Słuchaj, ale to kto normalnym robi postęp?
No, ale tu...
Kto przesuwa granice?
Ja nie mam wątpliwości, że jest dużo mroku w osobie, która mówi, serce w świni ci wszczepimy. W sensie, że to nie... Że...
Ale stary, słyszałeś w ogóle piękną historię o tym, nie pamiętam nazwiska i oczywiście nic nie pamiętam, oprócz
Szumowski.
Takich...
Już mamy ten podcast od 60, zapamiętaj nazwisko, proszę
Szumowski.
Cię.
Słyszałeś taką historię o tym, jak koleś, bo wielka była śmiertelność niemowląt, w szpitalach w ogóle. Nie wiem, czy to było w Wielkiej Brytanii, chyba tak. Była wielka śmiertelność i nie wiedzieli dlaczego i tak dalej. I koleś wpadł na to, że przecież oni po sekcji zwłok, lekarze, idą od razu odbierać porody i nie myją rąk. Mhm. Bo to wtedy w ogóle nie było tak, popularne. I on mówi, że myjcie ręce i tak dalej. Aha. Więc okazało się, że tak, że tam są takie mikrorobaczki, takie malutkie robaczki, takie bakterie. I one, wiesz, wpływają na to, że ta śmiertelność spadła. A jeszcze z tego, co pamiętam, on chyba skończył, ten facet, który to promował, bardzo źle i smutno w jakimś zakładzie dla obłąkanych, bo on tam miał, bardzo próbował to gdzieś wdrożyć. Nie wiem, czy to później wdrożyli. Mhm. Wiem, że piąte przez dziesiąte, jak każda nasza historia i każda nasza wypowiedź, ten poważny temat polityczny albo medyczny, ale możecie sobie oczywiście jak zwykle wpisać to w komentarzach i przypomnieć tę historię, bo to niesamowita w ogóle jest opowieść. Że...
No właśnie i tutaj też jakby myślę, że większość osób sobie myśli, kurde, jacy ludzie byli głupi, że go do wariatkowa wsadzili, a człowiek, a mu takie... 100% powinien być wariatkowy. Jakie, kurwa, niewidzialne rzeczy na dłoniach. Czy ty głupi jesteś? Czy ty, człowieku, głupi jesteś?
Jakby... Ja tylko bardzo bym chciał, żebyś był teraz ministrem zdrowia.
Oj, ze mną myślę, że świat nie zrobiłby postępu.
Już był Szumowski, więc teraz wiesz.
Tak, no. Tak.
Mógłbyś biznesy porobić i czemu nie?
Nie. Ja czuję, że gdybym żył w tamtych czasach, to bym zdecydowanie biegał z widłami za Baba Jagą. Ja bym takie jakby, co ty robisz, babo? Dlaczego?
Dlaczego nie toniesz?
Dobra, mój błąd. Utonęła.
Nawet byś nie wiąże. No. Ja bym podejrzewał, żebyś od razu pobiegł do następnego.
Co jest w ogóle ten motyw z zatapianiem babajak?
Babajak?
Czarownic.
Jest. Zatapianie babajak?
Że to jest prawdziwa rzecz. Ja myślałem zawsze, że to jest żart, nie? Ten motyw, że sprawdzimy, czy jesteś babajagą. Jak zatoniesz, to nie jesteś. A jak...
No i też latanie na czymś było chyba.
Ale
jak polecisz i ważysz tyle i tyle, no były tam, jak kurczę, mam też gdzieś, jak byłem na zamku w Reszlu, to było tam, że tam spalono ostatnią czarownicę w 1800 w którymś roku. I, no ale to też trochę późno, jak na, wiesz, europejskie kraje.
No ale późno, z drugiej strony wypaliliśmy je wszystkie, tak?
No tak, no tak, tak. No więc ostatnią wypalono w 1800 chyba którymś, czy tam
700. No dobra, to jest ostatnia.
Tak. Jakoś tak na przełomie, no nieważne, ale późno, mimo wszystko. I tam właśnie było też pokazane takie różne, to jest takie muzeum tych, nie wiem, tortur, tego wszystkiego i tak dalej. I tam właśnie było powiedziane, jak sprawdzano czarownicę i tam było, że ona jak waży tyle i tyle i nie poleci tak czy siak, bo to nie pamiętam na jakimś tam urządzeniu, czy po prostu ją wystrzeliwali coś, no to jest, myślisz sobie, Jezu, to kobiety, albo była lżejsza musiała być, albo ciężka, nie pamiętam, ale wiem, że były jakieś takie sytuacje, to widzisz, kurde, znaczy, chodzi, kolejne moje tak, historie.
Ale chodzi o to,
zmierza... że to są takie metody, że ej, stary, po prostu jak ktoś jest przy tkości, albo jest za chudy, to według ciebie jest czarownicą. Ja pierdolę.
No tak.
Czyli każdy inny był...
Każdy inny po prostu, no tak. Co jest bardzo niestety ludzkie, żeby tak na siebie nawzajem patrzeć, nie? W sensie jesteś inny, to jesteś Baba Jaga, oni cię zabiją.
Mam nadzieję, że po walce z tym nie będziesz bardzo inny. Że nie podpalisz diablo i że...
Że nie odlecę na miotle?
Nie, że po prostu będziesz dalej żywy, gadał i...
No zobaczymy, wszystko zobaczymy 1 listopada, bo 31 jest walka.
Ojej, to jest bardzo zła data.
Tak. O Jezu, teraz sobie zdałem
sobie sprawę. Obym cię nie odwiedził. Tak. Kurde, błagam, nie podpal diablo.
Abelard, proponuję skończyć tutaj ten odcinek, bo w następnym odcinku, i to jestem zajarany, będziemy mieli bardzo ciekawego gościa i wiem, że on trochę już na nas czeka. Dobrze. Więc otwórzmy mu drzwi i serca.
Do zobaczenia, kochani.
Nara.